I wolna sobota, Radio Radom, 87,7 FM. Kolejny gość w naszym studiu. Myślę, że szczególnie będzie to cenna rozmowa dla tych pań, które wstały dziś rano, wyjrzały przez okno, popatrzyły i pomyślały: o matko, koniec świata, umyj okna. Agnieszka Jelonek w naszym studiu. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Autorka opowiadań, scenarzystka, blogerka i dziennikarka. Ma na koncie reportaże, wywiady często dotyczące twórczości kobiet. Posiada czarny pas w walce z nerwicą lękową. To wprost ze strony wydawnictwa Cyranka. Opis.
No. Ten czarny pas brzmi trochę na początku przerażająco.
Boję.
Nie ma się czego bać, tak myślę. Udało mi się przeczytać książkę Koniec świata, umyj okna i myślę, że to jest takie łamanie tabu w dzisiejszym świecie. Wprost mówimy o lękach, a w sumie książka też się ukazała w idealnym czasie, bo praktycznie rok temu.
Tak.
No to w czasach pandemii.
To znaczy ja ją napisałam przed pandemią i tutaj można powiedzieć, że pandemia trochę pomogła, jeżeli można tak w ogóle to określić. Ale no tak, temat lęku, temat kryzysu zdrowia psychicznego stał się tematem bardziej omawianym w dyskursie publicznym, przez to, że mieliśmy do czynienia z zupełnie nową sytuacją i myślę, że w tym sensie ta książka może troszeczkę poszerzyła pole świadomości dla osób, które takiego kryzysu doświadczają.
No ale może też być przydatna dla tych, którzy jeszcze na przykład nie doświadczyli albo nie wiedzą, że doświadczają, no bo możemy mieć i z takimi ludźmi do czynienia, prawda?
Tak, zdecydowanie też miałam odzew od takich ludzi, którzy nie doświadczali nigdy ataków paniki, ale na przykład wiedzą, że ktoś w ich otoczeniu jest w takim kryzysie i jakby no, literatura ma też taką rolę, żeby wspomagać nas w różnych trudnych sytuacjach, żeby pomóc nam zrozumieć, co inni myślą, żeby pomóc nam zrozumieć, w jakim my momencie życia jesteśmy. I jakby w tym sensie ona jakoś jest tak inna i wspomagająca rolę być może poradników, które no też mają nam pomóc, tak? Tutaj trochę inna rola jest tej mojej książki, ale mam nadzieję, że też robi robotę.
Te trzy typy odbiorców było bardzo wyraźnie widać w recenzjach czy w komentarzach. Ci, którzy się jakby utożsamiali, bo przeżyli to, no bardzo zachwalali. Natomiast ci, którzy byli albo przed, albo nie wiedzieli, że coś takiego w ogóle doświadczają i nie umieli tego nazwać, sugerowali, że nie bardzo zrozumieli, prawda? Znaczy zrozumieli w sensie, że nie wyczuwali tego klimatu, który pewnie pani w tej książce chciała przekazać odbiorcy.
No, nie wiem, nie spotkałam się, znaczy trudno jest na pewno zrozumieć kogoś, kto jest w takim stanie, jeżeli się tego nie doświadcza, tak? Więc to jakby zadaniem tej Alicji było przekazać od wewnątrz, jak to może wyglądać, tak? No ale oczywiście to nie jest takie łatwe, to jakby nie jest łatwe wyczuć, jak ktoś w takiej sytuacji funkcjonuje. I być może po przeczytaniu książki troszeczkę można to lepiej zrozumieć.
Właśnie mam wrażenie, że książka może poukładać w głowie i osobie, która się boryka z takimi problemami, i tym bliskim, którzy nie do końca wiedzą, o co chodzi, bo to bardzo ładnie tak życiowo jest wszystko wyjaśnione.
Teraz też jednak ważna kwestia przypomniała, że akurat w takich tych stanach lękowych bardzo, bardzo trudno jest na początku zdiagnozować się, znaczy połączyć w ogóle kropki, bo to jest tak silne doznanie fizyczne, że często osoby, które doświadczają lęku czy ataków silnych paniki, myślą, że coś jest złego z ich zdrowiem i pierwsze, znaczy zaczynają się diagnozować u lekarza pierwszego kontaktu, co oczywiście nie jest złe, ale bardzo długo dochodzi się do tego momentu, żeby zrozumieć, że to jest psychika, że to nie jest zawał, zmiany hormonalne, tudzież jakieś inne problemy zdrowotne. No więc tak, ja też nie polecam szczególnie tej książki osobom, które są w samym środku tego kryzysu, bo wydaje mi się, że trzeba być wtedy ostrożnym, że ta książka może poruszyć pewne rzeczy, które no, że ona może nam nawet namnożyć w pewnym momencie pewne takie odczuwanie trudne. Mhm. No więc też ostrożnie, jeżeli faktycznie słucha nas ktoś, kto czegoś takiego doświadcza, no to, to oczywiście trzeba by najpierw no, pomyśleć o tym, jak sobie pomóc fachowo, że tak się wyrażę, a nie literacko.
No ale myślę, że ważne, że ta książka tak otwiera oczy i też kończymy z tą stygmatyzacją osób z problemami psychicznymi.
Bo to tak... tak, myślę, że jest to pewnego rodzaju zachęcanie do coming outów, tak zwanych, mm-hmm. bardzo lubię to słowo, które po prostu zdejmują tę stygmę. Tak? Znaczy coraz częściej ludzie przyznają się do tego, że doświadczają jakichś kryzysów psychicznych i wydaje mi się, że to jest bardzo jakby... No, dobre, to znaczy to jest to wymiatanie brudu spod dywanu.
Ja myślę, że może inaczej. Ludzie coraz bardziej rozumieją, to zacytuję jednego ze swoich wykładowców, Pawła Fortunę z Lublina, który twierdzi, że błędem do tej pory było to, że te nauki psychologiczne zajmowały się dociąganiem ludzi do poziomu zero, czyli do takiej normy, prawda? Mm-hmm. Natomiast kompletnie potem nic się nie działo, a psychologia powinna działać dalej. To powinno być tak, że nauki psychologiczne pomagają osiągnąć dobrostan jakiś. To nie jest, że mamy żyć przeciętnie, normalnie. I teraz ta pani powieść, to co pani tutaj mówi w tej chwili, to pokazuje właśnie ten błąd. Jeżeli jesteśmy pod kreską, to się mamy chować, wstydzić, jakby jest coś nie tak z nami. Ale ci, którzy są w normie, no też nie mają powodów do zadowolenia, bo mogliby żyć jeszcze lepiej, w większym komforcie.
Tak, wydaje mi się, że też bardzo ważnym zadaniem i jakby wszelkich osób, które doświadczają i psychologii, jest w ogóle poszerzanie tej normy. Dlatego, że my naprawdę jesteśmy bardzo różni i również nasze zdrowie psychiczne gdzie indziej ma ustawiony ten poziom zero. I dla niektórych ludzi akceptacja tego, że mają prawo czuć się gorzej albo że mają prawo doświadczać różnych trudnych emocji, bo po prostu tacy są, to już jest zdjęcie pewnego rodzaju ciśnienia i pewnego rodzaju takiego poczucia winy, że źle się czuję. Bo to też jest temat, prawda? Że teraz wszyscy musimy się czuć bardzo dobrze, a no po prostu nie zawsze tak jest.
No tak, i wierzymy, że no inni mają gorzej, no to co ja, o co mi chodzi?
To chciałem właśnie powiedzieć. Czy to nie jest takie polskie trochę, że nie rzucamy koła ratunkowego, nie pomagamy, tylko no tak, ze mną jeszcze tak źle nie jest. Czy to nie jest też jakaś taka nasza no, przypadłość narodowa?
To chyba zależy od punktu widzenia. Można też na to patrzeć w taki sposób, że jeżeli zdamy sobie sprawę, że inni mają gorzej, no to jesteśmy w stanie jakoś... Znaczy ja bym tutaj nie obarczała. Wydaje mi się, że ktoś, kto cierpi, zawsze zasługuje na to, żeby się nim zająć i jakby to cierpienie, nie można go mierzyć.
Oj, to jest dobry moment, żeby zadać kolejne pytanie. Bo no wiadomo, z racji tego, że jest pani kobietą, tematyka głównie dotyczy kobiet, prawda? No, zresztą no, Babidło, drugi jakby punkt naszej rozmowy, który tam jeszcze pewnie do niego dojdziemy za moment, pokazywałoby, że no, kobiety przeżywają bardziej, mocniej. Czy tak pani uważa, czy to tylko takie pozory? Bo trochę się baliśmy tej rozmowy z Marcinem, że to będzie takie... Kobiety kontra mężczyźni.
No jak pan widzi, mężczyźni również odczuwają strach, skoro on się pojawił. Nie, absolutnie nie uważam, że tylko kobiety przeżywają kryzysy psychiczne, aczkolwiek ze względu na jakby bardzo specyficzny moment, w jakim jesteśmy też społecznie i to z jakimi rolami i stereotypami płciowymi się spotykamy, wydaje mi się, że kobiety są bardziej podatne i czasami mają więcej wyzwań w związku z odnalezieniem się w roli kobiety, matki, osoby pracującej i z automatu niejako dostają takie trochę w pakiecie większe wyzwanie. Natomiast wydaje mi się, że jak najbardziej wszyscy tutaj powinniśmy się wspierać, mężczyźni i kobiety, mężczyzn, jeżeli jakikolwiek jest problem.
A nie uważa pani, że jakby kobiecość w ogóle jest na jakimś takim rozstaju dróg i to wcale nie wynika z tego, że same w sobie kobiety są takie czy inne, tylko z tych ciśnień z różnych stron. bo mamy z jednej strony ciśnienie na cnoty niewieście, z drugiej strony te wyzwalające ruchy feministyczne, różnego rodzaju subkultury i teraz, no zwłaszcza te młode dziewczyny mogą być trochę zagubione. Jaką drogę wybrać, jaką ścieżką iść, która jest właściwa, która sprawi, że jestem no, bardziej kobieca.
Znaczy ja nie mam ciśnienia na cnoty niewieście,
no to był żart, oczywiście.
Trudno mi tutaj jakby w ogóle wyczuwać jakieś ciśnienie. Natomiast
ale rozumie pani, o co tak, mi chodzi, prawda? Że są straszne jakby wywierane takie ciśnienia wizerunkowo-społeczne na stronę kobiecą.
Wydaje mi się, że większe ciśnienie widzę teraz na mężczyzn. Mężczyźni mają teraz większy problem z odnalezieniem się dokładnie, jak powinna wyglądać męskość teraz. Wydaje mi się, że ta kobiecość się właśnie bardzo silnie definiuje, a to męskość jest w jakimś takim kryzysie tożsamościowym.
Ja też to tak widzę, no podobnie.
Mówiłem, że będzie kobiety kontra mężczyźni.
Cały czas się powtarza, no chłopaki nie płaczą.
Nie, gdzieś był nawet chyba taki ostatnio cytat z jakiś bardzo nobliwy starszy pan zakonnik właśnie skomentował to, że dzisiejsi faceci to takie mamincynki i coś tam jeszcze, że nieprzystosowani za bardzo do życia. Więc ja nie przeczę. Też w tym jakiś problem może być. Co nie zmienia faktu, że bronię swojego pytania, no żyjemy w dziwnych czasach. Żyjemy w takich dziwnych czasach, że taka skorupa zewnętrzna, ten wizerunek, każdy próbuje się taką tarczą zasłonić, czy w mediach społecznościowych, czy w kontaktach zewnętrznych. I teraz jak się to ma do tego, co jest pod tą skorupą, wewnątrz, prawda? Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Która jest twarz prawdziwa?
Tak, tylko że ja widzę, że wydaje mi się, że to jest problem ogólnie takiej takiego pokazywania się, jeżeli pan mówi o mediach społecznościowych, tak? No ten problem dotyczy i kobiet, i mężczyzn. No to, co jest pod skorupą i nie pasuje do tego, co jest oczekiwane na zewnątrz, to jest właśnie to miejsce, gdzie tworzy się jakieś tarcie i gdzie mogą stworzyć się jakieś napięcia, które potem wypłyną w postaci różnych zaburzeń psychicznych, bo nie chcę powiedzieć chorób. Więc wracam do tego poszerzania normy. Im więcej w normie zawrzemy na przykład tak zwanej brzydoty, czy na przykład nieidealnej urody, tym lepiej wszyscy na tym wyjdziemy, bo tym mniej ludzi będzie jakby czuło się niedopasowanych do jakiegoś obowiązującego wzorca.
Ja też jeszcze mam kwestię, chciałam wrócić do tej książki, bo widziałam dużo komentarzy, dużo jakichś takich opinii, że no, ja też się, ktoś przeczytał książkę i pisze, ja też się tak czuję, nie jesteś sama, coś w tym stylu. I ja się zastanawiam na przykład, do którego momentu, czy to była ulga dla ciebie, jako dla autorki i osoby zmagającej się z takimi problemami, czy to już raczej w tym momencie przychodzi taki ciężar, że o kurczę, tyle osób tak samo się czuję.
To znaczy, wiesz co, było tak, że faktycznie pisali do mnie ludzie, ale nie dostałam takiego maila z pytaniem, jak żyć, albo co mam zrobić w tej sytuacji, tylko były to raczej maile, w których ludzie jakby albo dziękowali, że dzięki temu po prostu poczuli się częścią jakiejś, nie czuli się tak strasznie samotni, albo po prostu dzielili się ze mną, że też tak mam, tak? Na zasadzie takiej trochę, że oni też chcą mnie pocieszyć. Tak. Więc wydaje mi się, że udało się stworzyć taką mini społeczność wokół tej książki, ludzi, którzy takie rzeczy odczuwają, ponieważ w tej książce ja bardzo pracowałam nad tym, żeby próbować nazwać te stany, które są bardzo ciężkie do opisania bardzo niewyrażalne, więc jeżeli udało się stworzyć jakąś taką platformę, gdzie ludzie się odnajdują, no to jest, wiesz, tak, że zawsze nazwanie czegoś trochę to oswaja i w związku z tym wydaje mi się, że te potwory są troszeczkę mniej groźne wtedy.
Tak, trochę oswojone, prawda?
A jak pani widzi rozwiązanie tego typu problemów? Czy na przykład większa dostępność do poradni jakichś psychologicznych, czy jakieś koła wsparcia, żeby ci ludzie się mieli możliwość gdzieś pod jakimś z pomocą czyjąś spotykać, wymieniać jakieś poglądy?
Wydaje mi się, że to jest, no jest tak dużo obszarów, na których można by popracować nad tym. Jednym z takich obszarów jest to, co my teraz robimy, czyli dyskurs o tym, że w ogóle takie problemy są i jakby trochę popularyzowanie tematu, mówiąc tak kolokwialnie. I oczywiście no ułatwianie dostępu, robienie różnych programów, które mogłyby zachęcić ludzi do tego, żeby sprawdzać to zdrowie psychiczne, zanim będą w super kryzysie, tak? Mhm.
Właśnie, te dwie dziewczynki, ta słynna sprawa, bardzo smutna i tragiczna, które odebrały sobie życie gdzieś w jakiejś wiosce, szukały pomocy, one kontaktowały się ze specjalistami, najwyraźniej no, coś poszło nie tak. I to pokazuje, że i takie rozmowy są bardzo potrzebne, ale musi być rzucone koło ratunkowe. Takie koło ratunkowe, które pozwoli takiej osobie zostać na powierzchni. Bo tam kontakt ze specjalistą był, ale i tak się nie do końca udało. Więc wydaje mi się, że coś tutaj, tak jak pani mówi, coś nie wielu, za bardzo zaskakuje w odpowiednim momencie.
Tak, na pewno na wielu poziomach musi to działać.
Właśnie, co jeszcze mi się podoba, jesteś scenarzystką. I tak, ja obserwuję, tak, nie będę może tutaj wspominać w czym, ale nawiązanie właśnie do stanów lękowych w pewnym serialu. Bardzo na mnie to wywarło wrażenie.
W jakim serialu?
No ja też bym się chętnie dowiedział.
Ja też bym się chętnie dowiedziała.
Bo ja mam duży test.
Możesz powiedzieć nazwę spokojnie chyba, czy nie możesz?
Brzyduli.
A, tak.
No.
A nie, tak. No.
Już się zestresowałam, przekręciłam.
Ja przestraszyłem się, co to za film jakiś. Cenzura jakaś.
Nie, ale
Marcin jeszcze. Przypominam ci tutaj, wiesz, zaraz cię panie do pionu przystawią.
Tak jest, tak jest.
Głupoty do głowy ci przychodzą.
Tak, tam, to znaczy, no, seriale, ja piszę dialogi do seriali, nie są to moje autorskie programy, ale tam, gdzie się da, no, staramy się również jakby popularyzować takie tematy, które są ważne. I warsztatowo też to dla mnie jest wspaniała szkoła, więc tak, jakoś to wszystko jest połączone.
Skończył nam się czas, a jeszcze jest babidło do obgadania. Musimy się umówić koniecznie na drugą rundę,
tak,
bo
ja
tamten temat jest świetny.
Jeszcze miałam powiedzieć, że ja jestem z Radomia. To jest bardzo ważne przecież, że ja się tutaj urodziłam, wychowałam i
to
bardzo dziękuję
za
zaproszenie, bo jest to dla mnie super ważna
To jesteśmy
sytuacja.
Umówieni, bo babidło musimy rozkminić. Tu też chciałbym powiedzieć, że przydałby się jakiś gość, który by napisał nie babidło, tylko facecidło. Bo to, żeby była symetria pełna.
Dokładnie. Może teraz dla was misja, żebyście napisali coś do następnego razu.
Nie ma sprawy, no właśnie po to chcemy się spotkać z panią Agnieszką, żeby nam pomogła. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Jelonek była naszym gościem.
Pięknie. Dziękujemy bardzo.
I do usłyszenia w takim razie następnym razem.
Autopromocja. Reklama.